Podcast Triathlon Live. Dzisiaj gościmy doktora Daniela Krokosza, doktora, psychologa sportu. Cześć.
Cześć.
Po co sportowcom psycholog? Zacznę tak ogólnie.
Bardzo często takie pytanie też stawiają niestety trenerzy z takim małym dopiskiem. Po co moim zawodnikom psycholog sportu? Przecież nie mam w swojej kadrze wariatów. To jest bardzo, bardzo częsty niestety stereotyp. Na szczęście powoli ten stereotyp się przełamuje. I na szczęście psychologowie wiedzą, że tak jak to mówi Paweł Habrat, a stół, który stoi stabilnie na czterech nogach, tak samo występ sportowca musi być związany ze stabilnymi podstawami.
To którą nogą jest psycholog?
Na pewno nie w kolejności. Trudno powiedzieć, która najważniejsza, ale na pewno jest tak, że jak jedna jest krótsza niż trzy pozostałe, to nie stoimy stabilnie. A te nogi to przygotowanie fizyczne, przygotowanie techniczne, taktyczne i właśnie mentalne. Więc bardzo często spotykamy zawodników, którzy są świetnie przygotowani technicznie, świetnie na treningach powtarzają dane elementy wyczynu, świetnie potrafią taktycznie rozegrać mecz, świetnie są przygotowani fizycznie, ale w najważniejszych momentach nie radzą sobie z emocjami, nie radzą sobie z koncentracją uwagi i właśnie ta noga kuleje. Więc psycholog sportu jest po to, żeby w sposób zaplanowany, uzasadniony naukowo, merytoryczny, przygotować zawodnika do tego, żeby w najważniejszym momencie sezonu potrafił pokazać to, co potrafi.
Jak wygląda takie przygotowanie? Jak długo pracujecie?
Bardzo różne to jest. To przygotowanie zwykle zaczyna się od problemu, z którym przychodzi zawodnik. Co rzadko, aczkolwiek coraz częściej mamy do czynienia z taką sytuacją, że zawodnik mówi, że wszystko idzie dobrze. On chce po prostu włączyć przygotowanie mentalne do takiego swojego profesjonalnego treningu i wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Ale najczęściej zawodnicy trafiają z jakimś określonym problemem. Jeżeli miałbym to procentowo określić, to najczęściej dotyczy ten problem radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z presją startu. To, co w literaturze angielskiej określa się choking under pressure, czyli takie dławienie się pod presją związaną z oczekiwaniem wyniku. Więc najczęściej zawodnik trafia z takim problemem, chce jak najszybciej się tego pozbyć. No właśnie.
Jest w ogóle możliwość pozbycia się tego całkowicie?
To jest pytanie o podejście. Wielu psychologów faktycznie z uzasadnieniem pracuje w ten sposób, żeby nauczyć zawodnika kontrolować swój stres i swoje emocje. To jest podejście, które wywodzi się z behawioralnego podejścia poznawczo-behawioralnego, które w psychologii, terapii psychologicznej w latach w drugiej połowie wieku XX bardzo mocno zaistniało. Dzisiaj coraz częściej koncentrujemy się na technikach związanych z akceptacją, żeby zawodnik potrafił zauważyć to, co czuje i nie walczyć z tym, bo bardzo często wiele energii poświęca na walkę z emocjami, a te emocje są mu potrzebne do czegoś. Jeżeli zrozumie to, jeżeli zauważy te emocje i będzie potrafił je wykorzystać w walce sportowej, zajdzie zdecydowanie dalej niż w sytuacji, w której by walczył z tymi emocjami.
Czyli można powiedzieć, że można przeciągnąć ten stres na swoją stronę.
Staram się uczyć myśleć zawodników, że stres to bardziej czasami nasz sojusznik niż wróg. No tak naprawdę zostaliśmy wyposażeni w ten mechanizm tysiące czy setki tysięcy lat temu po to, żeby działać na zwiększonych obrotach.
Ale w jaki sposób to może być nasz sojusznik? Znaczy, w jaki sposób mówię nas, sportowców?
Tak.
Bo przecież on de facto nas paraliżuje, odbiera nam, sam powiedziałeś, odbiera nam energię, czyli jakby marnujemy tą energię, którą moglibyśmy wykorzystać na bieg, na nie wiem, na rower, na pływanie, wykorzystujemy na walkę wewnętrzną z samym sobą.
Właśnie. I problemem jest ta walka wewnętrzna, większym problemem niż samo pojawienie się stresu. Kwestia akceptacji tego stresu powoduje, że nie traktuję tego jako wroga, którego muszę pokonać. Jest to jakiś element działania mojego organizmu, który powoduje, że mogę wejść na wyższe obroty. Jeżeli w ten sposób to interpretuję, zupełnie inaczej zaczynam funkcjonować. Muszę przyznać, że nie pamiętam autora badania psychologicznego, ale było takie badanie, w którym profesor podzielił grupę egzaminowanych studentów na dwie części. Obydwie grupy zapytał, czy są zestresowane. Obydwie przyznały zgodnie, że tak. Ale pierwszej grupie powiedział, to bardzo źle, bo ten stres zabierze wam koncentrację. Musicie zrobić wszystko, żeby się uspokoić. A drugiej grupie powiedział, to dobrze, że się zestresowaliście, bo to pomoże wam wejść na wyższy stopień skupienia, wejść na wyższe obroty. Zostańcie zestresowani, bo to wam pomaga. Jak nie trudno się domyśleć, ci, którzy zaakceptowali ten stres, zrozumieli, że on jest im do czegoś potrzebny, lepiej sobie właśnie poradzili ze stresem, raczej lepiej poradzili sobie z zadaniem, możemy powiedzieć.
Okej, okay, ale to powiedz, czy w ogóle można technicznie tak wyjaśnić? Ironman 70.3 tak. Gdynia, stoję pierwszy raz w debiucie, będę płynął i pamiętam do dzisiaj, podszedł do mnie kumpel i mówi, ale jesteś blady. Mhm. A ja faktycznie byłem tak zestresowany przed pływaniem, bo kiedyś nie pływałem i zawsze dzisiaj mam duży respekt przed wodą. Tak. Co miałem zrobić z tym stresem?
To jest sytuacja taka, w której może być już późno na praktyczne działanie. Oczywiście, możemy zająć się psychofizjologią stresu w tym momencie. Postarać się rozładować te objawy, które ten nadmierny stres
jak?
Spowodował. Wiele jest sposobów na to. Możemy uczyć się takiego rozładowania poprzez pracę w gabinecie, na przykład z wykorzystaniem sprzętu biofeedback, gdzie zawodnik obserwuje na ekranie komputera swoją reakcję stresową w czasie rzeczywistym. Ta reakcja stresowa jest monitorowana za pomocą kilku wskaźników, na przykład reakcji skórnych.
Dobrze. Daniel, przepraszam. Nie, właśnie, bo powiedziałeś, użyłeś już, nie będziemy wracać. Już do tego przejdziemy, a później wrócimy do innych pytań. Powiedziałeś biofeedback.
Tak.
Wyjaśnij, co to jest, tak żeby słuchacze oczami wyobraźni zobaczyli to twoje badanie.
Dobra. Wyobraźmy sobie, że ta reakcja stresu, którą przeżywamy, objawia się na wielu poziomach w naszym organizmie. To może być związane, może być obserwowane na takim czystym poziomie psychologicznym, czyli gonitwa myśli, albo u niektórych pustka w głowie, zupełnie nie wiem, co się dzieje. Może być to obserwowane na poziomie fizjologii, czyli przyspiesza tętno, czyli spłyca się i przyspiesza też rytm oddechowy. Rośnie napięcie mięśniowe, spada temperatura naszych dłoni, spada temperatura stóp, a dłonie zaczynają się pocić. To jest ta słynna reakcja, którą fizjologowie opisują jako działanie układu współczulnego pod tytułem walcz albo uciekaj. Niczym praktycznie z punktu widzenia fizjologicznego nie różni się stres przedstartowy zawodnika z tym uczuciem, które czuł nasz praprzodek uciekając przed jakimś tygrysem szablozemnym albo jak niektórzy mówią, rzucając kamieniami w dinozaury. To niczym się nie różniło. To jest taka sama z punktu widzenia fizjologii reakcja. I problem w tym, że kiedy my ten stan przeżywamy, my rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, co naprawdę w naszym ciele się dzieje. Fajnie by było móc tą reakcję zaobserwować w sposób namacalny, na żywo. Czyli na przykład, jeżeli stres powoduje zwiększenie przewodnictwa elektrycznego w skórze, na dłonie, przez zwiększone wydzielanie potu, nasza skóra staje się lepszym przewodnikiem prądu. I my w ułamku sekundy możemy zanotować te zmiany. Widzimy na monitorze, że jak zaczynamy myśleć o zbliżającym się starcie, przewodnictwo skóry rośnie kilkadziesiąt, kilkaset nawet procent w przeciągu kilku sekund.
Ale jak wykonujesz to badanie,
tak.
Chcę z tymi oczami wyobraźni, ja też tego nie widziałem, jak wykonujesz to, tylko słyszałem o tych twoich badaniach od Oli, że co, podłączasz diody,
Dokładnie,
podłączasz te diody, klient leży albo siedzi, albo
i na
monitorze oglądasz to, co się z nim dzieje.
Tak.
I teraz jakby co się z nim dzieje, co widzisz?
Widzę w przypadku zadania stresującego zdecydowany skok takich parametrów jak tętno, jak reakcja skórna, przewodnictwo skórne, jak spadek temperatury dłoni, nawet o kilka stopni. To, co jest ciekawe, że temperatura dłoni może spaść do około 25-26 stopni przy pokojowej temperaturze pomieszczenia. A zawodnik jest tak zestresowany, że umysł po prostu zamyka naczynia krwionośne w rękach, w dłoniach, w palcach i temperatura spada o kilka nawet stopni. Obserwuję, co jest bardzo ciekawe, i jest to jeden z moich ulubionych parametrów do ćwiczenia z zawodnikami, zmiany w zakresie zmienności rytmu serca. Mało kto z nas wie, że serce nie powinno pracować jak metronom. Powinno charakteryzować się pewnego rodzaju arytmią, która jest z kolei związana z rytmem naszego oddechu. Czyli wraz z naszym wdechem serce powinno przyspieszać. Także to tętno, czy odstępy między kolejnymi skurczami serca powinny być najkrótsze na szczycie wdechu. Z kolei, kiedy zaczynamy robić wydech, każde kolejne uderzenie, każdy kolejny skurcz serca następuje w dłuższym okresie. Jest to oczywiście rozsądne z punktu widzenia fizjologii naszego organizmu, bo jak mamy bardzo dużo powietrza w płuce, to warto to jak najszybciej rozprowadzić po całym ciele, dlatego tętno wtedy przyspiesza, serce przyspiesza. Na wydechu zwalnia. I teraz, jak obserwuję reakcję stresową zawodników, zauważam, że ta zmienność rytmu serca jest bardzo zdesynchronizowana, bardzo nieprzewidywalna. Następują dłuższe okresy, w których to serce pracuje w jednym rytmie, dokładnie jak metronom, a następnie obserwujemy skok, czyli dajmy na to, między jednym a kolejnym uderzeniem serca minęła sekunda, czyli przewidywalne tętno wynosiłoby 60, ale między tym drugim a trzecim skurczem serca odstęp wyniósł 0,1 sekundy. Czyli absolutny skok pod 200, no 0,1 to przesadziłem, ale 0,3 sekundy. Mhm. Czyli tętno wynosiłoby w okolicach 180 uderzeń na minutę. Czyli tak bardzo niesymetrycznie zmienia się nam ta praca serca. Jestem w stanie w kilku prostych treningach nauczyć zawodnika oddychać zgodnie z pracą serca. Dzięki temu zawodnik zaczyna równoważyć działanie układu współczulnego związanego z reakcją walcz albo uciekaj. Z reakcją czy z działaniem układu przywspółczulnego, czyli tego, który tak lubimy, rest and digest, traf i odpoczywaj. Bardzo przyjemne działanie. Problem w tym, że jak jesteśmy w takim cyklu startowym, nasz organizm przekodowuje się na działanie w układzie współczulnym, walki lub ucieczki, jest ciągle pobudzony. Dochodzi do chronicznego stresu, co może mieć później poważne konsekwencje, jeżeli chodzi o zawodnika.
Okej. Widzisz u zawodnika te parametry.
Tak.
Spotykacie się, pracujecie, ale w jaki sposób nad tym pracujecie? Uczysz go oddychać?
Uczę go
oddychać. Pokazujesz mu, co się dzieje?
Tak jest.
Jaki to ma wpływ po prostu na niego?
Dokładnie.
Czyli można powiedzieć, że jakby jeśli on zrozumie, co się z nim dzieje, to jest w stanie nad tym później panować?
Dokładnie o to chodzi. Taki jest cały zamysł tej metody. Bardzo często praca z metodą biofeedback jest przedstawiana w formie gier. Czyli jeżeli pracujemy nad obniżaniem jakiegoś parametru, na przykład reakcji skórnej, to załóżmy, samochód jedzie prosto drogą. Tylko zaczyna nam ta reakcja skórna iść w górę, samochód zjeżdża do rowu albo traci prędkość.
Jeśli już nauczymy się oddychać zgodnie z rytmem serca, albo, nie wiem, opanujemy stres w ten sposób, że już ręce nam nie obniżają temperatury.
Tak.
Jaki to później ma wpływ na nas podczas rywalizacji?
Jeżeli zawodnik nauczy się dobrze czytać sygnały z ciała, on będzie mógł zauważyć już zwiastuny tej reakcji walki, ucieczki, nadmiernego stresu. Jak w gabinecie pozna techniki, nauczy się ich, będzie wiedział, jak najszybciej zatrzymać tą katastroficzną reakcję. Bo tak jak mówiliśmy na początku, nie chodzi o to, żeby pozbyć się stresu. Ten stres nam dużo daje, to jest nasz sojusznik. Chodzi o to, żeby ta reakcja stresu nie była zbyt intensywna. Żeby, tak jak mówią psychologowie, nie wejść w tak zwany dystres, czyli ten stres już nieadaptacyjny, stres wyniszczający, długotrwały. Jeżeli zawodnik na tyle ma świadomość tego, co się dzieje w swoim ciele, że jest w stanie to wyłapać, zauważyć i zahamować, to wtedy może dużo więcej pokazać na starcie.
Daniel, powiedz mi, czy kiedyś jedna z trenerek, trenerek takich biznesowych, powiedziała mi, że jeśli mam wystąpienie i mówiłem, że się stresuję, to powiedziała: stań twardo na dwóch nogach, szeroko, pooddychaj z przepony. Pooddychaj z przepony i to ci pomoże. I faktycznie było tak, że jak o tym pamiętam i wychodzę na scenę albo mówię przed publicznością, która stresuje mnie, tak. bo wie lepiej ode mnie, albo siedzą prezesi, dyrektorzy, to faktycznie mnie to pomagało. Mhm. Czy to jest tak samo właśnie w sporcie, że takie czasami nawet proste narzędzia mogą nam pomóc?
Absolutnie tak. Absolutnie tak. Bardzo podobają mi się te metody, które ta coach przedstawiła. Kwestia poczucia tego, że stoimy stabilnie, twardo na ziemi. To jest umiejętność zwrócenia uwagi, że jestem tu i teraz. Zwykle w sporcie, ale i w życiu codziennym, zdecydowana większość bodźców, które powodują stres, nie pochodzą z zewnętrznego świata, nie pochodzi z zewnętrznego świata, tylko z naszych myśli. To nasze myśli są głównym źródłem stresu. Co będzie? Co by było, gdyby było? Jak oni odczytają to moje przemówienie? Co będzie, jeżeli nie poprawię swojego wyniku? Co będzie, jeżeli nie dokończę wyścigu? Czyli zawodnik...
Zaczynamy się martwić czymś, co może się wydarzyć, a 9 na 10 przypadków się nie wydarzy.
Dokładnie tak. A martwimy się w sposób realny. Martwimy się w sposób fizycznie, obiektywnie rejestrowany. Prawda? Widzimy prawdziwe zmartwienie dotyczące rzeczy, które nie istnieją naprawdę, ale to myśli to powodują. Więc czasami daję zawodnikom taki przykład, że jak jesteśmy w kinie i oglądamy horror i zaczynamy realnie obawiać się o swoje życie, obserwując te sceny w filmie, potrzebujemy kogoś, który nas stuknie w ramię i powie: spokojnie, to tylko film. I jednym z celów pracy...
Spokojnie, to tylko Mistrzostwa Świata.
Spokojnie, to tylko myśli. Mistrzostwa Świata, start na Mistrzostwach Świata nie różni się niczym od startu o Puchar Burmistrza Pcimia Dolnego pod tym kątem, że trzeba wykonać dokładnie te same czynności. Jeżeli zawodnik jest skoncentrowany na zadaniu, skoncentrowany na ruchu, skoncentrowany na tym, co jest dla niego najważniejsze, to nie ma różnicy pomiędzy Igrzyskami Olimpijskimi, Mistrzostwami Świata, a zawodami podwórkowymi. Istotne jest, żeby zwrócić uwagę, że to myśli dotyczące tego, kto na mnie patrzy, jakich mam rywali, zmieniają jego i nastawienie, i odbiór rzeczywistości. I ten odbiór rzeczywistości jest właśnie źródłem stresu.
Czyli jak będę sobie mówił, nie przejmuj się, tam nie siedzą dyrektorzy, tylko twoi kumple od piwa i możesz z nimi spokojnie rozmawiać, to może pomóc.
A jak sobie powiem, nie przejmuj się, to prawdopodobnie zacznę się przejmować.
Dobra, zacznę się przejmować, okej, no tak.
Najlepiej w takiej sytuacji powiedzieć: koncentruję się na tym, co zależy w 100% ode mnie. Nie zależy ode mnie ich odbiór, ich reakcja, bo oni mogą mieć zły humor, złe nastawienie, źle się czuć.
Zły dzień.
Mogą mieć złe intencje w stosunku do mnie. Ja mogę się skupić jedynie na tym, co należy do moich zadań. I skupić się w 100% na wykonaniu zadania najlepiej, jak potrafię.
Powiedz mi, ile procent zawodników jest w stanie, wykonując taki trening z tobą, osiągnąć lepsze wyniki? No bo chyba nie wszyscy, tak? Nie, mamy mistrzów treningów, tak? Nie brakuje w sporcie mistrzów treningu, którzy świetnie wykonywali roboty na treningu, a na zawodach, no, nie szło, ni ząb, ni ząb.
Pytanie jest dosyć niewygodne, muszę przyznać, bo bardzo staram się przekonać zawodników, że główną motywacją powinna być taka motywacja mistrzowska, czyli cele mistrzowskie. I to nie chodzi wcale o bycie mistrzem w rozumieniu zdobycia złotego medalu, tylko bycie mistrzem w zrozumieniu tym starym cechu, zdobycia jak najlepszej praktyki, wykonywania czynności, w którą się angażuję, najlepiej jak potrafię, w pełni, idealnie, perfekcyjnie, albo dążenia do tej perfekcji. Czyli mi zależy na tym, żeby zawodnik dał z siebie wszystko, pokazał, co potrafi, najlepiej jak potrafi, a nie zależy mi na tym, żeby to zawsze wiązało się z medalem lub miejscem. To jest to słynne powiedzenie Adama Małysza, którego pytali: Adam,
myślę tylko o następnym skoku.
Tak, ja jadę tam oddać tylko dwa dobre skoki. Czy to wystarczy do medalu? To się okaże. Zależy to od przeciwników, od wiatru, od sędziów, czyli od rzeczy, na które nie mam wpływu. Niewielu zawodników zdaje się sobie sprawę z tego, że wynik to nie jest zawsze rzecz w 100% zależna od. W sporcie takim jak triatlon, lekkoatletyka, owszem, tam niewiele. W triatlonie czasami zawodnicy przeszkadzają sobie, szczególnie w wodzie, prawda? Tam ten odcinek bardzo dużo zależy od przeciwników, ale są na przykład strzelectwo sportowe, tam inni nie mają w ogóle wpływu na nasz wynik, ale jednak zawsze może im pójść lepiej. Zawsze może nawalić nam sprzęt, więc wynik nie zawsze zależy w 100% od nas. A najlepsze wykonanie zadania? Tak. Więc jeżeli mamy coś takiego jak wystąpienie publiczne, staramy się skoncentrować po prostu na tym, co mam zrobić. Co ja chcę tym ludziom przekazać? Jak chcę przekazać to najlepiej, jak potrafię? I koncentrując się na rzeczach, które zależą tylko ode mnie, uczę się czegoś, co się nazywa poczuciem kontroli, wewnętrznym umiejscowieniem kontroli, ale też za chwilę własnej skuteczności. Czyli jeżeli ja wyznaczam sobie cele i idę krok po kroku do przodu, to znaczy, że jestem skuteczny. To znaczy, że mogę się rozwijać. Bardzo ważne przekonanie to jest, jeżeli chodzi o sportowców. Wiara we własną skuteczność.
Jaki miałeś najdziwniejszy przypadek w swojej pracy?
Kolejne trudne pytanie, bardzo ciekawe. Prawdopodobnie nie odpowiem na nie w sposób interesujący, ale postaram się usprawiedliwić, postaram się odpowiedzieć, dlaczego nie odpowiem w ten sposób. Otóż, jeżeli zacznę oceniać, to wyjdę ze swojej roli w takiej sytuacji. Jeżeli o to dziwne, to niespotykane. Jeżeli zacznę skupiać się na tym, że ten zawodnik jest naprawdę dziwny, to bardzo często...
To inaczej ci zadam to pytanie. Tak. Jaki największy sukces twojego zawodnika jest też twoim sukcesem?
Największy sukces mojego zawodnika jest taki, że zauważa on, że coś, co zwykle mu przeszkadzało, tylko po zmianie sposobu patrzenia na tą rzecz spowodowało, że on dobrze sobie z tym radzi, nie walczy z takimi emocjami i potrafi to wprząść w swoją taką rutynę startową, powtarza to, mówi o tych rzeczach, że to mu pomogło. To jest jedna rzecz, oczywiście taka wręcz truizm, pewna sprawa, ale najbardziej mnie cieszą takie rzeczy, kiedy spotykam zawodnika na ulicy po dłuższym czasie, od kiedy skończyliśmy współpracę i on mówi: Daniel, słuchaj, to co robiliśmy w sporcie mega mi pomogło, ale jak mi się to teraz przydaje w życiu? Jak w wielu sytuacjach życiowych potrafię skoncentrować się na zadaniu, potrafię radzić sobie z emocjami, potrafię doświadczać świata, nie uciekać myślami w przeszłość, w przyszłość, tylko być tu i teraz. I chyba nie ma większej satysfakcji niż to. Wynik przychodzi przy okazji. Jeszcze nie spotkałem się z sytuacją w pracy z zawodnikami, kiedy myślenie o wyniku podwyższyło ich poziom wykonania zadania. Ale wiele razy spotkałem się z sytuacją, kiedy koncentracja na poziomie wykonania zadania przekładała się na dużo lepszy wynik. Dostałem takiego SMS-a od jednej z żeglarek, z którą pracowałem po zawodach. Dzięki, byłam mega skoncentrowana, idealnie pobudzona na starcie. Świetnie rozładowywałam emocje, świetnie zauważałem przypływanie emocji. Byłam w najważniejszych momentach wyścigu tam, gdzie chciałam być. Super. Następny SMS. Aha, zapomniałam dodać, wygrałam mistrzostwa. przy okazji, jeżeli uda mi się zawodników przekonać do takiego myślenia, że koncentracja na zadaniu jest zdecydowanie ważniejsza niż koncentracja na wyniku. To jest to coś, co cieszy mnie bardzo.
Czyli można powiedzieć, że ta koncentracja na wyniku często nam przeszkadza w dobrym wykonaniu zadania.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. A problem polega na tym, że my jesteśmy od dziecka tresowani w tym. Że nie uczymy się po to, żeby opanować wiedzę, tylko żeby dostać ocenę. To jest koncentracja na wyniku klasyczna. Jaka profesor w Stanach Zjednoczonych psychologii Carol Dweck wprowadziła eksperymentalną metodę i zamiast najsłabszej oceny, gdzie w Stanach to jest F, jak failure, jak porażka, wprowadziła ocenę not yet, jeszcze nie. I zupełnie inaczej uczniowie zaczęli podchodzić do negatywnych ocen, że jeszcze nie, to znaczy jeszcze trochę więcej pracy i będę lepszy, będę mógł się rozwijać. Więc jeżeli zawodnik coś takiego wprowadzi też swoją rutynę startową, swoje myślenie o wyniku, że nigdy nie ma porażek, że zawsze są informacje zwrotne. Najwyżej dostanę informację, no yet, jeszcze nie jestem gotowy na to. I zaczyna się zastanowić, a co mogę zrobić, żeby było lepiej. To po pierwsze przestaje obawiać się porażki. A nie da się nauczyć dobrze wygrywać, dopóki nie umie dobrze przegrywać zawodnik.
Ale z tego, co myślę, nasza niedostateczna powinna być niezłą nazwą, bo
jeszcze niedostateczna. Ale fajne jest to, jak to jest właśnie niedostateczna ocena, ale większość nawet potocznie mówiący to uczynił niedostateczny. Ty jesteś niedostateczny.
Albo masz jedynkę.
Albo masz jedynkę, prawda?
Najniższą z ocen.
Tak, tak jest.
Powiedz mi, współpracujesz z fizjoterapeutami.
Tak.
Jak ta współpraca wygląda i jakie to niesie za sobą korzyści?
Bardzo dużo dzisiaj w sporcie wyczynowym spotyka się urazów oczywiście. Uraz w sporcie to sytuacja bardzo trudna dla zawodnika. Przede wszystkim coś, co robi systematycznie przez długi czas, coś, z czym się utożsamia, bycie sportowcem, nagle jest uniemożliwione. Z punktu widzenia fizycznego jest to oczywisty kryzys, ale z punktu widzenia psychicznego ci zawodnicy czasami przechodzą coś, co przypomina depresję albo stan okołodepresyjny. Bardzo często oni po urazie muszą przeżyć żałobę. Więc w dzisiejszych nurtach takiego zespołowego, systematycznego, holistycznego podejścia do zawodnika bardzo często spotyka się ta współpraca wielu fachowców. Bardzo to cenię, kiedy właśnie z Olą z Fizjolabu współpracujemy też tam z panią psychiatrą, z dietetykiem sportowym, gdzie do zawodnika patrzymy z wielu perspektyw. Najczęściej z punktu widzenia sportu ta współpraca przydaje się w przypadku wychodzenia z urazu. Jest to temat niesłychanie istotny.
Powiedziałeś, użyłeś takiego słowa, że zawodnik musi przeżyć żałobę.
Tak.
Co masz na myśli?
Bardzo często że zawodnicy nie godzą się z tą
kontuzją,
z tym urazem. Szarpią się z tym, walczą z tym, myślą sobie, co by było, gdybym nie poszedł dzisiaj na trening. Co by było, gdybym troszeczkę mniej siły w to wkładał. I zamiast skoncentrować się na stanie tu i teraz, na tym, co mogę zrobić, żeby było lepiej, on myślami wybiega, czy cofa się do przeszłości, zmniejszając swój dobrostan, zmniejszając swoje dobre samopoczucie, tracąc motywację do poprawy, zaczyna obwiniać siebie. Tak jak w żałobie po stracie kogoś bliskiego, pierwszy etap właśnie polega na zaprzeczeniu, najpierw to się nie stało, a potem na takim targowaniu się, buntowaniu, złości. Ale w pewnym momencie zobaczymy, że ta złość nic nam nie daje. I tak jesteśmy bezsilni, nie zmienimy tej przeszłości.
Czyli lepiej zapłakać nad tym i pójść dalej.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Jestem absolutnym wyznawcą koncepcji, że negatywne emocje są nam potrzebne. Że lepiej wsłuchać się w te emocje, dać sobie czasu, posłuchać, co organizm przez te emocje chce nam powiedzieć, niż na siłę z nimi walczyć.
Usłyszałem kiedyś od przyjaciela, psychologa, który powiedział, kiedy zwolniono mnie z pracy, rozmawialiśmy i powiedziałem, jestem wściekły.
Mhm.
A on mówi, to jest dobra wiadomość.
Świetnie.
Bo ta wściekłość pokazuje, że chcesz żyć,
tak,
że nie godzisz się z tym.
I tak.
Powiedział, gdybyś był ospały, nie wiem, leżał w łóżku, bym się o ciebie martwił, mhm. tu się o ciebie nie martwię. Czy jakby teraz był ten drugi krok. Nie? Mhm. Musiałem przerobić tą swoją złość na takie paliwo, które mnie napędzało do działania.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. To znaczy, ja minimalnie bym się nie zgodził, bo też bym się nie martwił, gdyby po utracie ważnej pracy, po rozpadzie związku, po urazie sportowym, zawodnik przez pewien czas przeżywał trudne chwile zbliżone w swoim obrazie do depresji, czyli właśnie leżał, był ospały, płakał, ale to jest czas, który nasz organizm potrzebuje.
Czyli to jest ta żałoba.
To jest ta żałoba, to jest ta faza żałoby, którą nazywamy tą depresją.
Mm-hmm.
Ostatni etap przed akceptacją. Ciekawe, czy możliwe, żeby ta akceptacja przyszła bez tego. Po co to jest? Bo to jest po coś. To się pojawia po to, żeby nasz organizm wycofał zaangażowanie. Bo jesteśmy prawdopodobnie jedynym stworem na tej ziemi chodzącym, który potrafi zrezygnować z przyjemności teraz dla zdecydowanie większej przyjemności w przyszłości. No trening sportowy jest najlepszym przykładem takiego zjawiska. Teraz jest ciężko, teraz jest trudno, ale potem będzie świetnie. Żeby coś takiego było możliwe, muszą do zachowania przyklejać się mechanizmy motywacyjne. One utrzymują to działanie w ruchu. Ale jak to działanie w pewnym momencie zostaje ucięte, niemożliwe do kontynuowania, to te mechanizmy o tym jeszcze nie wiedzą. A nasz umysł musi je jakoś wycofać. Więc wycofuje je najprawdopodobniej właśnie w postaci negatywnych emocji. Konieczności powiedzenia sobie, poleż, nie rób nic, wyłączymy tą siłę, wyhamujemy ten pociąg, Dopiero jak to wyhamujesz, zaakceptujesz, możemy iść dalej. Możemy spokojnie tą energię pakować w coś nowego.
Czyli można powiedzieć, że nieprzeżycie tej żałoby może mieć później negatywny wpływ na nasz dalszy trening, rozwój itd., itd.?
Tak uważam. Uważam, że walka ze swoimi emocjami może zrobić nam zdecydowanie więcej zła niż dobrego w takiej sytuacji.
Wiem, że na to pytanie też nie odpowiesz wprost na następne pytanie, ale ile czasu, i wiadomo, że to zależy indywidualnie od każdego zawodnika, ale ile czasu musiałbyś poświęcić danemu zawodnikowi, żeby przyszły jakieś efekty?
Najkrótszy, wyraźny efekt, potwierdzający się w kilku zawodach, odnotowałem po 6 tygodniach. To było najkrótsze.
6 tygodni czy 6 spotkań?
6 tygodni, około 10 spotkań. To było najkrótsze. Oczywiście było to zadaniowe, dotyczyło to jednego objawu pojawiającego się w trakcie zawodów. Sama koncentracja na myśleniu tu i teraz, na skupianiu się na zawodach, na budowaniu własnej skuteczności, na zwracaniu uwagi na swoje mocne strony, w dużej mierze ustawiła myślenie tej zawodniczki akurat. Ale zwykle zawodnicy chcą współpracować w sposób regularny i kiedy przejdziemy ten etap normalizacji, czyli doprowadzenia, pozbycia się problemów tak naprawdę, idziemy w stronę optymalizacji, czyli po prostu takiego treningu systematycznego, tak jak trening fizyczny, tak jak trening techniczny, powtarzalnego, nie po to, żeby coś naprawiać, tylko po to, żeby być w tej rutynie startowej. I najdłużej współpracuję z zawodnikiem, co prawda już coraz rzadsze są to spotkania, raz na 2 miesiące, raz na miesiąc, od 6 lat, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o ramy czasowe.
Czy są jakieś objawy, oprócz tego stresu przedstartowego, który nas paraliżuje, ale czy są jakieś objawy, które możemy wcześniej dostrzec, które mówią, no to nie zmierza w dobrym kierunku?
Dzisiaj bardzo mocno zwracamy uwagę na wszelkiego rodzaju konsekwencje wypalania motywacji, związanego z przemęczeniem, przetrenowaniem i w pewnym momencie sportowiec zaczyna nienawidzić swój sport. Zaczyna nie doceniać tego, co osiągnął. Czuje się wypruty i emocjonalnie, i fizycznie. Z niechęcią idzie na trening. Wtedy musimy się zastanowić, co jest tego przyczyną. Ale to jest na pewno rzecz alarmująca. Czasami, i to jest dosyć pesymistyczna wizja, czasami jest za późno. Jest gdzieś taki stereotyp, że psycholog sportowy to jest ta osoba, która głównie pracuje z motywacją zawodnika. A tutaj ze swojego doświadczenia, i nie tylko swojego, ale osób, z którymi rozmawiam, psychologami, z którymi współpracuję, widzę, że jeżeli zawodnik nie posiada motywacji wewnętrznej, to tak naprawdę mało możemy zrobić. Paradoks polega na tym, no to zmotywuj go, ale to jak go zmotywuje, to nadal będzie to motywacja zewnętrzna.
A najważniejsza jest ta wewnętrzna.
Więc często zaobserwowanie tego wypalania się motywacji jest ważnym momentem, żebyśmy zobaczyli, że przestaje nam się to podobać, przestaje nas to cieszyć, przestajemy się realizować w ten sposób. To na pewno jest taki wyraźny sygnał.
Co wtedy zrobić?
Najlepiej odpocząć, ale wiadomo, że wymogi sportu wyczynowego nie pozwalają na coś takiego. Jesteśmy w cyklu treningowym, przygotowujemy się do zawodu. To, co możemy zrobić i może pomóc w takiej sytuacji, to urozmaicić trening, to wprowadzić do niego jakieś nowe elementy.
Na przykład współpartnera do treningu?
Na przykład współpartnera, albo przygotować się do zawodów podobnym charakterze, ale nie dokładnie takim samym. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o zawodach motocross, wystartować w jakichś freestyle'owych zawodach, albo po prostu pojeździć freestyle w takim czasie, to pomaga w utrzymaniu motywacji. To nadaje troszeczkę więcej świeżości, bo jednym z takich zwiastunów nadchodzącej utraty motywacji wypalenia jest nieświeżość właśnie, takie poczucie rutyny, powtarzania tego wszystkiego, znużenia już samą powtarzalnością. Więc tutaj urozmaicenie, uczynienie tego ciekawym, może wprowadzenie nowego systemu nagradzania siebie za to. Oczywiście system nagradzania się jest związany z motywacją zewnętrzną, ale jeżeli to wypływa z moich wartości, z tego, co jest dla mnie najważniejsze, to nie widzę w tym przeciwwskazań.
Mhm. Okej, Daniel, to teraz eksperyment.
Dobra.
Eksperyment, który będzie polegał na przypadku, czyli
dobra,
moim.
Jasne.
W lipcu, tak, mniej więcej tak to wyglądało. W lipcu ostatni raz startowałem na zawodach. W lipcu miałem takiego pecha, że wbiegając na metę nabawiłem się kontuzji, ale też w lipcu to były pierwsze moje zawody, gdzie stanąłem na podium. Czyli gdzieś zrealizowałem swoje małe marzenie po 5 latach treningu, żeby stanąć na podium, być tam, byłem akurat drugi w swojej kategorii wiekowej. Później było jakby ciężko, bo po tej kontuzji, ta kontuzja się przeciągała. Poszedłem do nowej pracy, tam zacząłem ciężko pracować, wracałem do domu zmęczony jak pies, nie chciało mi się wychodzić na treningi, rosła waga, mamy grudzień, a ja dalej de facto nie trenuję, choć myślę sobie, że już mi trochę tego brakuje, ale jest mi ciężko się zmobilizować, żeby wyjść, tym bardziej, że jest jeszcze zimno za oknem. Tak? Mam z tym problem, a chciałbym, mało tego, poszukałem zewnętrznego motywatora, założyłem się z 2 kumplami, który z nas szybciej przebiegnie półmaraton w Gdyni w marcu na Mistrzostwach Świata. Już zaczynam się obawiać, że przegram, ale trudno. Co to za przypadek?
To jest przypadek, po pierwsze, utraty regularności, która czasami jest takim naturalnym podtrzymywaczem naszej motywacji. Już robimy coś z rutyny, z przyzwyczajenia, nawyku. Ta aktywność fizyczna jest w tym wypadku nawykiem i utrata nawyku może powodować w naszym umyśle takie poczucie, no już nie jestem na tyle konsekwentny, no to koniec. To koniec. To bardzo często jest objaw w przypadku stosowania diety. To się nazywa zjawiskiem kuli śniegowej.
Jeszcze zapomniałem dodać, że przytyłem 9 kg.
Tak, więc już w naszym umyśle zaczyna się budować scenariusz, już nie wracam w tym miejscu, w którym przerwałem, to będzie dużo gorsze i zaczynamy sobie pisać w umyśle negatywne scenariusze. W tym zjawisku kuli śniegowej wygląda to tak, że do momentu, kiedy się kontrolujemy z dietą, wszystko jest dobrze, ale w pewnym momencie coś nas wkusi i weźmiemy sobie kostkę czekolady, drugą, trzecią, tabliczkę i już jesteśmy na dnie piekła.
I zaczynamy się wtedy tępić sami.
Zaczynamy się tępić, zaczynamy się obwiniać, nie akceptujemy prawa do swojej słabości. To jest jedna z ważniejszych rzeczy, których nauczyłem się od szwedzkich czy skandynawskich psychologów sportu. Oni pracują w oparciu o model, że nasza słabość jest źródłem naszej siły. Że nie chodzi o walkę z naszą słabością, tylko najpierw zauważenie i zaakceptowanie. A potem, kiedy już potrafię pogodzić się z tym, co tą moją słabością mogło być, zaplanowanie tego, co jest dla mnie najważniejsze w tym sporcie. Zwrócenie uwagi na wartość, na to, dlaczego ten sport jest dla mnie ważny. I odpowiedź sobie na to pytanie, odpowiedzenie sobie na to pytanie uważam za początek takiej pracy. Jak możemy to zrobić? Możemy przenieść się 15-20 lat, kiedy decydujesz się ostatecznie skończyć ze swoją karierą bardziej wyczynowego sportowca biegacza.
Profesjonalnego amatora.
Profesjonalnego amatora, dokładnie tak. I wyobrażamy sobie galę zakończenia twojej kariery, gdzie są wszystkie ważne dla ciebie osoby związane z twoim sportem. Trenerzy, dietetycy, psychologowie, koledzy, koleżanki z tras biegowych i pływackich, rowerowych. I jedna z tych najważniejszych osób wchodzi na mównicę i mówi, jak ciebie zapamiętała jako zawodnika. Teraz pytanie, co chciałbyś usłyszeć wtedy?
Ciekawe. Czyli muszę wykonać kawał dobrej roboty. Ale powiedziałeś coś takiego, niezaakceptowanie swojej słabości. Czyli jak to powiedziałeś, to sobie tak uświadomiłem, że ja jestem właśnie ciągle na takim, tak? Takim dałem ciała, nie ruszyłem
pretensje
do siebie, nie wyszedłem, bo byłem zmęczony, nie chce mi się i ciągle siebie trochę tak
katuję,
torpeduję, czyli jakby znowu wracamy do tego, do przeżycia żałoby, do akceptacji, nie wiem, stresu, tutaj tej słabości i tak dalej, i tak dalej.
Dokładnie tak. Trzeba zauważyć w takiej sytuacji, że nasz umysł produkuje mnóstwo myśli. I ma taką tendencję, że na niektórych z tych zagrażających myśli się zawiesza. To tak jakbyśmy zmęczeni po pracy przełączali kanały i trafili na trudne sprawy i tam zaczęli pół godziny spędzać i obserwować ten program. A tu chodzi o to, żeby pamiętać, że my mamy pilot w ręce. Że możemy w takiej sytuacji zauważyć, że zawiesiłem się na myślach dotyczących przeszłości. Czy mam jakiś wpływ na tą kontuzję, która się już wydarzyła? Nie mam. Czy normalne jest, że mój umysł to przeżywa? Normalne. Każdy sportowiec tak ma. Nie znam sportowców, którzy nie przeżywaliby tego, więc to jest zupełnie normalne. Więc dziękuję Ci, moja głowo, że mi o tym przypominasz, że to dla Ciebie ważne. Ale pozwól mi się skoncentrować na tym, co teraz jest dla mnie istotne. A dla mnie istotne jest powolutku, krok po kroku, malutkimi krokami budowanie nowego nawyku. Budowanie nowego nawyku. Czyli chcę sobie wyznaczyć cel, w którym najmniejszym możliwym krokiem wprowadzę największą możliwą zmianę. Zacząć raz w tygodniu wyjść, drugi raz w tygodniu wyjść, nie na trening godzinny czy dwugodzinny, ale zacząć od 20 minut. Zwrócić uwagę na to, co robimy. Ważne, żeby notować to. Ważne, żeby to odnotowywać. Ważne, żeby nie być robotem, tyranem. Bo to grozi następnym konsekwencją tą kulą śniegową, że jeżeli raz na trening nie pójdę, a to koniec, to już nie warto. Nie. Czasami nie pójść na trening i zrozumieć, bo nie poszedłem, bo tak. Nie jestem z tego zadowolony, ale następnym razem pójdę. Więc pierwsza sprawa, nauczyć się obserwować myśli, które są związane z tym, że sobie wrzucasz, że siebie katujesz. I kiedy złapiesz się na takim myśleniu, odwiesić się z tego myślenia i skupić się, dobrze, rozumiem, ale teraz dla mnie ważne jest to. Teraz ważne jest dla mnie nowe zadanie. Powolutku, po kolei, krok po kroku wdrażać się w nowy nawyk. Nowy nawyk tworzenia tej regularności w sporcie. Więc tak bym do sprawy zaczynał podchodzić.
Danielu, bardzo Ci dziękuję za pracę domową, którą mi zadałeś. Dziękuję Ci także za rozmowę. Naszym gościem dzisiaj był Daniel Krokosz, psycholog sportowy. Dziękuję
bardzo.